Dina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych.
Zaczynamy nową serię dedykowaną liderom. Leaders. What's next?
Dzisiaj naszym gościem jest Izabela Wiley, general manager w firmie medialnej A+E Networks, odpowiedzialna za 17 rynków w Europie Środkowej i Wschodniej, z ogromnym doświadczeniem w branży medialnej. Wprowadzała na polski rynek takie marki jak MTV, Comedy Central i Nickelodeon. Iza, The Great Resignation przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Jesteś bardzo blisko tego rynku. Jak dzisiaj wygląda sytuacja na rynku pracy w USA? Jakie są wyzwania pracodawców amerykańskich i jak sobie z nimi radzą?
Przełom 2021 i 2022 roku to, tak jak wspomniałaś, jest czas tak zwanej Great Resignation, czyli wielkiej rezygnacji, głównie spowodowanej tym, że po 2 latach zamknięcia w domach i pandemicznym trybie pracy, ludzie poczuli, że to jest moment, żeby zrobić coś innego ze swoim życiem.
I rzeczywiście składali wypowiedzenia,
tak,
i rezygnowali z pracy,
masowo,
robili sobie przerwę?
Masowo. Te rezygnacje, wypowiedzenia działy się notorycznie, bo ludzie na przykład nie chcieli wracać do biura. Albo byli już znużeni tym trybem pracy, czy tym zespołem, czy tą branżą i po prostu odchodzili, szukali innego zupełnie zajęcia albo innego otoczenia. Tak zwana liczba quits, czyli rozstań z pracodawcami, była naprawdę zatrważająca i to spowodowało, że bardzo dużo wakatów się stworzyło w amerykańskich firmach, co oznaczało, że trwała nieustanna rekrutacja. I rynek pracownika, co też oznaczało, że wynagrodzenia bardzo podskoczyły. Wiadomo, jak wskoczą wynagrodzenia, to się nakręca inflacja, z którą teraz wszyscy na świecie się mierzą. I ta spirala inflacyjna się nakręcała. Często jest tak, że jak dużo ludzi znika z rynku pracy, to wzrasta bezrobocie. W Stanach absolutnie to zjawisko nie miało miejsca w 2022 roku.
A cały czas jest rynek pracownika?
Więc to się zmienia. Dalej jest niskie bezrobocie, natomiast ilość rozstań wyhamowała. Co więcej, wydarzyło się sporo zwolnień grupowych pod koniec 2022 roku, w ostatnim kwartale, dlatego że świat przygotowuje się na recesję. W związku z tym sporo zwolnień grupowych się wydarzyło, sporo jest zapowiadanych na 2023 rok. I tym samym ludzie trochę mniej stracili wigoru do tego, żeby się ruszać, żeby gdzieś ryzykować zmianę pracy. Poza tym często było tak, że po tych 2 latach takiego wymuszonego bezruchu ludzie często chcieli coś zmienić, tak naprawdę czasami nie wkładając za bardzo wielu przemyśleń w ten
ruch. Zmiana dla zmiany, tak?
Zmiana dla zmiany. Ja miałam taki przypadek w Londynie. Kolega postanowił zrezygnować z pracy w firmie, ponieważ był wymóg obecności w biurze 2 dni w tygodniu. I powiedział, że to jest dla niego niewyobrażalne. On uwielbia pracować zdalnie. To jest dla niego jedyny sposób na życiowe funkcjonowanie. I przeniósł się do firmy dużej, znanej w tej samej branży, po drugiej stronie ulicy, gdzie od razu na starcie został powiadomiony, jest obowiązek przychodzenia do biura 3 dni w tygodniu. I okazało się, że to nie był problem, ponieważ on po prostu jednak potrzebował zmiany otoczenia.
No poza tym już chciał być pewnie konsekwentny.
Tak.
Jest tak, że rzeczywiście rynek amerykański kształtuje pewne trendy. Zresztą na rynku amerykańskim jest wiele firm, które mają pozycję liderów w swoich branżach, więc siłą rzeczy to, co się dzieje w Stanach, w jakimś tam czasie też zaczyna się dziać w Europie. Mhm. Jest jeszcze drugie zjawisko, dosyć popularne, ale różnie rozumiane, czyli quiet quitting. Jak ty rozumiesz quiet quitting i co może z tym robić pracodawca?
Quiet quitting, gdyby literalnie przetłumaczyć na polski, to można by powiedzieć, że to jest takie ciche rzucanie papierami. Czyli że ktoś po prostu powolutku wycofuje się i rezygnuje i nie wiem, i odchodzi bez e-maila pożegnalnego. Nie o to chodzi. To jest takie wycofanie się. Wycofanie się z różnych powodów. Czasami jest tak, że ktoś po prostu nie odnajduje się w danym miejscu pracy, w danym trybie pracy, w przejściu właśnie z pracy zdalnej na powrót do pracy w biurze, kontaktu z ludźmi bezpośredniego i się po prostu wycisza, robi absolutne minimum. Często jest też tak, że to jest reakcja na to, co się wydarzyło. Na przykład ktoś został pominięty w awansie albo niezaproszony do projektu o jeden raz za dużo. I jest takie...
I po prostu mówi, będę teraz pracować na 100%, a nie 120%.
Tak
bo
jest.
Często to jest
tak
takie
jest.
Właśnie wycofywanie albo powiedzenie, że 8 godzin, a nie 12.
Absolutnie. Albo 7,5. Właśnie po to, że nikt nie zauważy różnicy między 8 a 7,5, ponieważ ten ktoś pracuje i tak bardzo efektywnie, ale nie jest tak zaangażowany, jak był wcześniej zaangażowany. I ja zawsze w takich sytuacjach mówię, nie wiemy z jakiego powodu ludzie się wycofują, ale kiedy tylko widzimy, że coś takiego się dzieje, nie czekajmy, aż pracownikowi minie foch i przyjdzie z czapką w ręku i poprosi, żeby dać mu znowu szansę. Nie róbmy tego. To bym nazwała quiet firing, bo to jest ignorowanie tego, że ktoś wysyła do nas sygnał i trzeba zawsze z odwagą podnieść przyłbicę i zapytać, co się dzieje.
Tak, bo ten sygnał może wynikać z tego, że po prostu być może jest tak, że pracowaliśmy wcześniej za dużo albo nieefektywnie, a teraz jest moment na właśnie taką refleksję i zejście trochę z tym na ziemię i do takich realnych też możliwości ludzkich. Czasami jest tak, że rzeczywiście są osoby, które mają realnie różne wyzwania życiowe. Mówimy o tym, jak dużo osób dzisiaj mierzy się z depresją albo ze spadkami formy i to też dzisiaj jest okej zauważyć to i po prostu zaakceptować.
Absolutnie, dać też taki sygnał, że możesz mi o tym powiedzieć, jesteś w bezpiecznym otoczeniu, nie musisz udawać superbohatera czy superbohaterki, albo masz wyzwania w domu, gdzie po prostu trochę więcej twojej uwagi musi być poświęcone na rzeczy, które się dzieją poza pracą. To jest, uważam, absolutnie naturalne i to jest sposób na to, żeby raz usłyszeć taką osobę, dwa, zbudować też lepszą relację z taką osobą. A można jeszcze też paradoksalnie dowiedzieć się, że te osoby, które postrzegamy jako takich właśnie pracusiów, takie pszczółki, robotnice, tak naprawdę mają dużo pustych przebiegów i można pracować trochę wolniej, trochę spokojniej i
również jakościowo,
prawda? Jakościowo, absolutnie.
Mówimy teraz o pracy głębokiej, że w trakcie pandemii, kiedy zaczęliśmy pracować zdalnie, potem hybrydowo, pojawiło się takie nowe sformułowanie praca głęboka, czyli praca koncepcyjna, kiedy pracujemy właśnie spokojniej, czasami indywidualnie, czasami w zespole, odcinamy się od innych bodźców i po prostu dajemy sobie na to szansę. To też jest jakiś rodzaj takiego nowego standardu, który jest też, rozumiem, dla ciebie okej.
Okay. Jest fantastyczny. Praca głęboka to jest źródło wszelkiej innowacyjności i takiego stawiania wyzwań tej zastanej rzeczywistości i tej rutynie, która nas spotyka. Natomiast wracając do quiet quitting, ja myślę, że trzeba też zauważyć jeszcze jedną rzecz, żebyśmy też nie sprawiali wrażenia, że tutaj tylko i wyłącznie pracodawcy mają, czy menadżerowie, czy liderzy mają rolę do odegrania. Też jest tak, że często pracownicy wycofują się, bo jest im tak wygodniej. Trochę bez zwracania uwagi i próby zrozumienia tego, że praca kreatywna, a umówmy się, w tej chwili każda firma pracuje kreatywnie. Nawet ta, która robi buty czy produkuje chrupki, jakaś kreatywność jest potrzebna, czy to w procesach produkcyjnych, czy właśnie w funkcjonowaniu zespołu. Nie może być tak, że osoba wycofana wskakuje do zespołu, wskakuje w interakcje z innymi osobami tylko wtedy, kiedy jest wygodnie. To musi być taki proces, gdzie dwie strony są w tańcu pewnym.
Zdecydowanie. I też bardzo ważne jest to, że gdy mamy taki moment, wszystkie ręce na pokład, a o tym możemy mówić właśnie w czasie recesji, kiedy szukamy rozwiązań, kiedy szukamy pomysłów, nie tylko na to, jak oszczędzać, ale też jakiś dalej w ogóle w tym świecie kryzysu, to właśnie też wszyscy jesteśmy potrzebni. A chciałam cię zapytać właśnie o ten moment, w którym teraz jest twoja firma, jest twoja branża. Czego najbardziej obawiasz się, myśląc o recesji?
Ja się boję paniki. Paniki spowodowanej historiami, które są w tej sferze publicznej. Nastroje społeczne, nastroje konsumentów, nastroje przedsiębiorców są niesamowicie ważne do tego, jak sobie poradzimy z wyzwaniami. Czy będzie recesja, czy jej nie będzie.
Czyli sami możemy trochę wywołać recesję, tak? Swoimi reakcjami i emocjami.
Absolutnie jest to niesamowite i przez jak czasami niepotwierdzone ekonomicznie, czy niepotwierdzone cyferkami rzeczy rozbija się szansa i powodzenie danych przedsięwzięć, czy nawet całych przedsiębiorstw. Tylko z tego powodu, że pojawia się jakiś straszny wilk, który czyha na daną branżę.
Możesz przywołać jakiś przykład?
Na przykład z mojego własnego podwórka przez ostatnie 5-7 lat cały czas wieszczono, że telewizja umiera. Ponieważ tak zwany streaming, czyli takie treści odtwarzane przez internet, zdominują cały rynek. I telewizja po prostu wymrze. No ale tak się stało, że w tym 2022 roku, w momencie kiedy okazało się, że kredyty stały się dużo droższe i trudniej dostępne i te przedsiębiorstwa streamingowe, które na kredycie dużo swojego rozwoju opierały, straciły dostęp do takiej łatwej gotówki, okazało się, że ten model biznesowy telewizyjny jest dalej mocny, jest dalej silny, ale mnóstwo firm musiało zwolnić ludzi, musiało zmniejszyć skalę swoich biznesów, ponieważ obowiązująca modna historia była taka, że telewizja umiera. Oczywiście ja nie jestem ślepa, ta zmiana następuje. Ja uważam, że wszyscy w jakiś sposób poddajemy się takiej cyfrowej panice. I ona jest zawsze niezależnie od kryzysów, dlatego że transformacja cyfrowa, gdzie technologia zmienia nasze nawyki, nasze modele biznesowe, nasze przyzwyczajenia, technologia się rozwija, ona jest cały czas z nami, ona zmienia wszystko i ludzie się tego boją. I to dotyka biznesu mediowego, to dotyka podcastów, to dotyka tych, którzy czytają audiobooki, to dotyka farmakologii, medycyny i tak dalej, i tak dalej. I ważne, żeby nie dać się panice.
Tak, zmiana... czyli można rzeczywiście obserwować trendy, tak jak sama zauważyłaś, że jesteś w tym środowisku i pewne rzeczy ciebie nie zaskakują. W takim razie, jak można się przygotować na kryzys? Bo kryzysy do nas wracają, tak? Koniunktura jest zmienna i teraz mamy ten moment recesji. Co może zrobić CEO, żeby przygotować firmę na taki moment?
Ja myślę, w pierwszej kolejności powinniśmy przypomnieć sobie, nad czym mamy kontrolę. To jest strasznie ważne i to dotyczy zarówno funkcjonowania w biznesie, jak i w naszym prywatnym życiu. Jeżeli nie jesteśmy szefem NBP, to z inflacją sami nic nie zrobimy. Rozdzieranie szat, że inflacja jest wysoka, nie rozwiąże żadnych naszych problemów. Inflacja ma wpływ na nasze biznesy, na nasze działania, ale musimy się zastanowić, nad jakimi elementami w interakcji z inflacją mamy kontrolę. I w ten sposób zacząć działać i funkcjonować, próbując planować te działalności, które od nas zależą. Nie rozpaczać na temat tego, że jakieś wielkie zjawisko się dzieje, bo to wielkie zjawisko jest opowiadaną historią, a nie czymś, co tak naprawdę przekłada się na konkretne działania w naszym życiu, w życiu naszego zespołu czy naszej firmy. Druga rzecz, szacunek do ludzi, z którymi pracujemy. To jest niesamowicie ważne. Brzmi to trochę jak kumbaya, ale ja z mojego doświadczenia ponad 20 lat pracy w biznesie wiem, że w kryzysie różne rzeczy się dzieją, puszczają nerwy, wchodzi panika, ludzie szukają ratunku dla własnej skóry, tylko ten kryzys się skończy. Wrażenie o tym, jak się z kimś pracuje, jak się z kimś rozstało, jaki ta firma ma posłuch i jak traktuje ludzi, to zostanie.
Taki test wartości, prawda? To mówimy o nich bardzo często w tych czasach spokoju i jesteśmy wtedy bardzo z nich dumni, a tak naprawdę w kryzysie to jest właśnie ten moment sprawdzam.
Paradoksalnie kryzysy to jest dobra rzecz, bo to jest taki moment weryfikacji. Często jest tak, że jak ktoś ma kryzys zdrowotny i z niego wyjdzie, to zaczyna chodzić na siłownię, zaczyna lepiej jeść, zaczyna funkcjonować dużo zdrowiej. dlatego że coś nim potrząsnęło. I trochę z kryzysami ekonomicznymi i każdym innym tak jest, że następuje przebudzenie, jest jakaś weryfikacja. Często trzeba podjąć bezlitosną selekcję, na przykład tego, co się robi. I okazuje się, że eliminując pewne czynności, czy pewne zadania, czy projekty, okazuje się, że świat się nie zawalił, że wszystko funkcjonuje dobrze, a zwolnione zasoby można wykorzystać dużo lepiej. Tylko my często działamy w takim kieracie. W momencie, kiedy się kryzysy wyciszają, kiedy jest prosperity, kiedy mamy większe budżety, wydaje nam się, że potrzebujemy jeszcze więcej i jeszcze więcej.
I często rośniemy tak trochę bezrefleksyjnie. Mamy strategię, ale jednocześnie jest to taki wzrost nie do końca przemyślany dokładnie.
Absolutnie. To jest trochę tak, że te procesy się dzieją bez naszego takiego świadomego zarządzenia. Na przykład ja kiedyś miałam taki kryzys w mojej poprzedniej firmie, gdzie ze względu na spowolnienie rynkowe musieliśmy się rozstać z sporą ilością ludzi. Ja z wielkim zaskoczeniem zauważyłam, że prawie każdy stażysta, który dołączył do nas, do firmy, w różnych działach w jakiś sposób potem zostawał pracownikiem albo współpracownikiem i raptem ten zespół, który miał jakiś konkretny, zatwierdzoną ilość etatów, rozrósł się o kolejne 30% właśnie poprzez taką
przyciąganie talentów. Mamy świetnych ludzi, bierzemy ich, mamy możliwości, nikt nas nie challenge'uje, realia nam na to pozwalają, prawda?
Albo
wiele firm tak robi.
Albo przychodzi stażysta, który przejmuje tą najmniej przyjemną część pracy, ponieważ jest najbardziej juniorski, najbardziej taki, że można zrzucić na niego wszystko. Potem przychodzi osoba, która od 3 lat pracuje w firmie i mówi, my bez niego nie poradzimy. My musimy mieć tę osobę. Dlatego, że ta osoba po prostu zaczęła robić te obowiązki, których nikt nie chciał robić. Okazuje się, że ta osoba jest niezbędna. Jak się słyszy o tym z iluś tam kolejnych działów, to ja ufam
temu. Tym bardziej pewnie
temu.
Trudno podjąć decyzję, kiedy musimy się z kimś rozstać, tak? Czym się kierować i gdzie te granice postawić.
Rozstania nigdy nie są proste, to nigdy nie jest łatwe ani dla tego, kto zwalnia, przede wszystkim dla tego zwalnianego. Ale to jest stała część niestety tego scenariusza kryzysowego. Rozstania i redukcje zatrudnienia są konieczne, one się muszą wydarzyć. Ktoś, kto przyjmuje rolę lidera zespołu czy lidera jakiegoś projektu, musi się liczyć z tym, że będzie trzeba robić również tego typu ruchy. Ważne jest, żeby zrobić to z jak największą klasą i poszanowaniem i komfortem dla tych osób, z którymi się rozstajemy.
Bo być może kiedyś do nas wrócą, prawda?
Absolutnie. Ja pamiętam, miałam kiedyś taki projekt właśnie redukcji zatrudnienia. Rozstałam się z dużą grupą ludzi i potem osoba, która korzystała z outplacementu, który żeśmy zaproponowali w ramach pakietu. Ja z moimi byłymi współpracownikami często utrzymuję bardzo przyjacielski kontakt. Poinstruowała mnie bardzo kompetentnie, jak powinnam zmienić swój profil na LinkedInie, żeby był bardziej skuteczny, profesjonalny i ciekawszy. I muszę przyznać, że z wielką wdzięcznością
skorzystałam z tego. Propozycji. Tak. Gdy patrzysz, Iza, na ostatnie duże kryzysy, globalne kryzysy, czy one według ciebie mają jakieś wspólne mianowniki, czy czegoś możemy się z nich nauczyć i przełożyć na obecne realia?
Myślę, że poza kryzysem wojennym, który, jeśli chodzi o tą bliskość geograficzną, jest nowym dla żyjącego, pracującego pokolenia kryzysem, wszystkie inne kryzysy są powtarzalne. Spowolnienie ekonomiczne, ta zmiana technologiczna, konsolidacja w różnych branżach, różnego rodzaju takie polityczne następstwa dla danych branż. To wszystko się działo. Są różne kryzysy. Są kryzysy, które mają początek, środek i koniec i z nich powinniśmy wyciągać lekcje i je stosować w trudnej, ciężkiej, kolejnej sytuacji. Jest niewiele firm, które robi to w sposób taki systemowy, że przeszliśmy jakąś trudność, jakiś kryzys, spotykamy się i się zastanawiamy, co w naszym działaniu się sprawdziło, a co się nie sprawdziło.
Czyli wyciągamy lessons learned, tak jak właściwie powinniśmy po każdym projekcie, prawda?
Powinniśmy. Ja na przykład, przygotowując się do naszej rozmowy, zdałam sobie sprawę, że ja nie miałam takiego spotkania popandemicznego, gdzie sobie podsumowaliśmy.
Nigdy nie jest za późno.
No właśnie. I absolutnie mam to w swoich notatkach i zamierzam to zrobić. To jest absolutna korzyść z tej rozmowy, że ta refleksja przyszła do mnie, że no właśnie, dobiega końca, wycisza się ten kryzys pandemiczny, wchodzimy od razu w kolejny wielowątkowy, ale takie podsumowanie, czego się nauczyliśmy. Ja uważam, że każdy kryzys to jest taki uniwersytet, którego sami sobie na głowę nigdy nie ściągniemy, bo nikt sobie kryzysu nie życzy. Ale staramy się, powiem więcej, podejmujemy bardzo dużo wysiłku i działań, żeby uniknąć kryzysu. Ale jeżeli już ten kryzys jest nieunikniony, bo jest to kwestia branży czy tego, co się dzieje na rynkach po prostu, to bardzo ważne jest, żeby z tego jakieś lekcje wyciągnąć, żeby ten kryzys po prostu nas tak nie przeczołgał, a my potem się tylko otrzepiemy i idziemy dalej, żeby jednak jakąś mądrość z tego wyciągnąć.
A tak na tu i teraz, jakie masz swoje przemyślenie z właśnie tego kryzysu pandemii? Czego ciebie nauczył?
Nauczył mnie tego, że zdalnie można pracować efektywnie, że ten balans w mojej firmie obecnie, ta praca częściowo bezpośrednia, częściowo zdalna, nie nazywa się praca hybrydowa, tylko nazywa się balanced work. Ponieważ w przeszłości wszyscy żeśmy mieli jakiegoś takiego jednorożca, o którym myśleliśmy, work-life balance. I ja mam wrażenie, że dzięki pandemii i takiemu wykonywaniu pracy w domu, funkcjonowaniu blisko rodziny i jednocześnie wykonywaniu obowiązków zawodowych, ten balans jakiś niektórym nam udało się złapać, nie wszystkim. I ten balanced work, uważam, że to jest coś, co jest bardzo cenne, co wynieśliśmy z pandemii. Druga rzecz, ta panika, której poddaliśmy się na początku, jest to zupełnie naturalne, ale okazuje się, że nie była potrzebna. Przypomnijmy sobie te sceny z brakiem papieru toaletowego w sklepach, z tymi jakimiś po prostu wózkami załadowanymi makaronem i puszkami z fasolą. Przygotowywaliśmy się na wojnę po prostu. I jednak spokój i taka próba funkcjonowania w niepewności.
Szczególnie pewnie tego oczekują pracownicy od lidera, prawda? Wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy jest niepewność, jest dużo lęków, patrzą w ciebie i słuchają ciebie, czy to jest online, czy offline. A jak ty sobie radzisz z budowaniem swojej odporności i radzeniem sobie ze stresem, kiedy naprawdę czujesz, że jest kryzys?
Przede wszystkim, jeszcze raz, nad czym mam kontrolę? Są rzeczy, nad którymi nie mam kontroli. To, nad czym mam kontrolę, to to, tak jak przed chwilą powiedziałaś, jak się komunikuję z moim zespołem. Są tacy szefowie, którzy mają potrzebę siania paniki, podkręcania temperatury, powodowania jakiegoś takiego ciśnienia, żeby ludzie się bali.
Może chcą wzbudzić mobilizację.
Mobilizację, strach, żeby nie zmieniali pracy, bo nigdzie indziej jej nie znajdą. Ja myślę, że to ma szansę na krótką metę zadziałać. Ale w dłuższej perspektywie ludzie, którzy się boją, nie są kreatywni. Oni pracują po prostu ze spuszczoną głową, po prostu upuszczając sobie krwi. Ale to nie jest sposób na poradzenie sobie z kryzysem. Dlatego, że kryzys to jest taka szansa, gdzie nie ma czasami oczywistych odpowiedzi. I ci, którzy myślą kreatywnie, często znajdują nieoczywiste rozwiązanie i są w tym pierwsi, są w tym innowacyjni. To jest, uważam, szansa. Szansą jest też to, że w kryzysach najczęściej tnie się koszty. I ci ludzie, którzy są tylko i wyłącznie finansami motywowani, oni nie mają z czego czerpać energii, dlatego że nie da się dawać podwyżek wbrew po prostu rynkowym trendom. A jest sporo ludzi, którzy czerpią motywację ze współdziałania, interakcji z innymi. I to jest ten moment, w którym ci, którzy lubią pracę zespołową, którzy chcą nietransakcyjnie funkcjonować w zespole, którzy chcą odcisnąć swój znak, swoje piętno na tym, jak funkcjonujemy w danym kontekście, mają mega szansę na to, żeby się pokazać.
I czuję, że to jest bliski tobie styl przywództwa. A powiedz, co tobie pomaga, jeśli chodzi o reakcję współpracowników? Jeżeli masz jakieś trudne spotkanie, przekazujesz wiadomości, jesteś odpowiedzialny za kilkanaście krajów, więc jest ten moment, kiedy wiele osób ciebie słucha i wiele osób przetwarza wszystkie informacje. co potem tobie albo wcześniej, w trakcie potem pomaga, żebyś po prostu wzmocniła się tą energią zespołu? Jakie gesty, jakie zachowania?
Ja przede wszystkim cały czas pamiętam o tym, że mówię do ludzi, którzy mają takie same obawy jak ja, czyli czy będą w stanie zapłacić swój kredyt hipoteczny. Czy ja pamiętam o tym, że mają małe dzieci i te dzieci często są przeziębione. I staram się mówić do ludzi, nie do po prostu workforce, nie do jakiejś, prawda, grupy etatów, które przede mną stoją. Przed takim spotkaniem często robię głębokie oddechy i do 6 liczę wdychając, do 6 liczę wstrzymując oddech i do 6 te powietrze wydychając. I jakoś mnie to tak stabilizuje, więc komunikowanie trudnych rzeczy do całego zespołu jest dla mnie stresujące i ja nigdy nie traktuję tego rutynowo, ale tak zawsze pracuję, żeby znać ludzi, do których mówię, że kiedy do tego dochodzi, oni wybaczają mi, jeżeli mi drga policzek, bo jestem zdenerwowana, albo odwołuję się do jakichś własnych, prywatnych sytuacji czy przykładów, bo na koniec rozmawiamy wszyscy jako ludzie. Prawdopodobnie nie mogłabym sobie pozwolić na taką, nie wiem jak to nazwać, ja uważam, że to jest szczerość, a na szczerość zawsze sobie można pozwolić. Ale być może w firmach, w których się komunikuje z kilkoma tysiącami pracowników, trochę inny styl jest potrzebny. Ja pracuję w branży kreatywnej i z jednak mniejszymi zespołami i to jest doceniane, dlatego że ludzie po prostu chcą wiedzieć, że nie są obojętni dla lidera danego zespołu.
A co ty doceniasz potem po takim właśnie trudnym dla ciebie momencie? Jakie rodzaje zachowań i wsparcia ze strony pracowników?
Ja lubię, jak po takim spotkaniu słyszę od kogoś, z kim na stałe nie współpracuję, że doceniają szczerość. Nawet jeżeli ta szczerość była bolesna, to doceniają, że nie było owijania w bawełnę i takiego traktowania ich jak dzieciaczki, albo że pewnych rzeczy nie można powiedzieć. Ludzie lubią wiedzieć, co się będzie działo, zwłaszcza jeżeli jest to uzasadnione. I to mi daje energię i taką wiarę w to, że taka transparentna komunikacja ma sens.
Za rok chciałabyś, żeby twoja firma była w jakim miejscu?
Moja firma w 2022 roku wzięła udział w takim badaniu Great Place to Work. Otrzymaliśmy wspaniały rezultat, tak zwany, to się nazywa współczynnik zaufania, 91%.
Gratulacje.
Dziękuję bardzo. To była ocena absolutnie taka wielopoziomowa, jeśli chodzi o różnorodność w firmie, jeśli chodzi o pracę zespołową, o komunikację z zarządem. Ja bym bardzo, bardzo chciała, żebyśmy przynajmniej na tym samym poziomie zakończyli ten rok. A że rok nie będzie łatwy, więc też zdobycie 91% zaufaniu może nie być.
Do tego życzę
proste.
Bardzo serdecznie, bo rzeczywiście w momencie, kiedy jest tak wysoko postawiona poprzeczka, a jednocześnie tyle trudnych wyzwań obiektywnie na zewnątrz i takich, które mogą dotknąć każdej firmy, to tym bardziej macie naprawdę fantastyczny sprawdzian. Więc życzę, żeby to się wszystko udało i życzę bardzo dobrego roku. Dziękuję ci i za serdecznie za rozmowę.
Ja dziękuję.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.